35 minut po godzinie 13, a to jest specjalne wydanie studia festiwalowego Radia Kraków, 64. Krakowski Festiwal Filmowy. To jest ta przestrzeń, którą eksplorujemy. Eksplorujemy też te historie, z którymi twórcy z całego świata przyjechali tutaj do Krakowa. Historie, które nam pokazują, historie, które no właśnie sprawiają, że nawet kiedy się tego nie spodziewamy, przychodzi światło, przychodzi blask, przychodzi nadzieja. I tak jest w przypadku tego filmu, o którym będziemy Państwu opowiadali teraz, Drzewa Milczą, czyli opowieść, która z jednej strony w konkursie polskim, z drugiej strony w konkursie międzynarodowych filmów dokumentalnych, międzynarodowym konkursie dokumentalnym. I Agnieszka Zwiewka, która jest autorką tego obrazu. Dzień dobry, Agnieszka.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku tego roku o Twoim filmie Wika, kiedy on wchodził do kin, i to była taka opowieść, która była przepełniona energią, muzyką klubową, i była tam pewna szalona staruszka, która sprawiała, że my nie mogliśmy zasnąć w sobie, a teraz też nie możemy zasnąć w sobie. No chociażby dlatego, że kiedy myślimy granica Polski z Białorusią, to myślimy o tej przestrzeni, która cały czas jakoś tak nas wewnętrznie rozrywa. I ja tak sobie myślałem, wiesz, kiedy ty mówiłaś w styczniu bodaj to było, że wiesz, pracuję, kończymy teraz taki film.
Tak.
I ja sobie myślałem, okej, to jak będziemy o nim rozmawiać na KFF-ie, to może my będziemy rozmawiać w takich okolicznościach, w których no, będziemy czuli pewien dystans, może trochę większy.
Czas przeszły, dokonany, to się już nie dzieje.
A tu się okazuje, że nic z tych rzeczy.
No właśnie.
Jak ty
nawet
się czujesz?
Nawet teraz. Tak. Przy granicy polsko-białoruskiej, przy naszym wspaniałym wielkim murze stoi kilkunastolatek z Afryki, których nasz kraj nie chce wpuścić. To są rówieśnice mojej bohaterki, Runy. I to są ta grupa wiekowa i też ta płeć, która jest najbardziej narażona na ten kryzys uchodźczy. No stąd też celowo gdzieś skierowałam obiektyw właśnie w stronę nastoletniej uchodźczyni, bo myślę, że te dziewczyny właśnie one płacą najwyższą cenę za to, co się dzieje na granicy. Za to, że jak bohaterka mojego filmu pochodzą z Iraku, w którym ISIS zabija Kurdów. Za to, że Putin wraz z Łukaszenką postanowili potraktować ich jako piłeczki do ping-ponga i zagrać z naszym polskim rządem, a nasz polski rząd te piłeczki bardzo ładnie odbija. I mamy do czynienia z absolutnym kryzysem. I w tym wszystkim są te dziewczyny. W tak bardzo wrażliwym wieku, gdzie wszystko, czego doświadczamy, kształtuje to, kim jesteśmy.
Ale wiesz, ja sobie myślę, że premiera tego filmu w ogóle, premiera festiwalowa, złożyła się z takimi okolicznościami tym trudniejszymi, dlatego że z jednej strony to jest moment, w którym my cały czas mamy na uwadze, że tam się dzieje bardzo źle, a z drugiej strony ten lęk, społeczny lęk związany z tym, a co się stanie, jeśli my tej granicy nie wzmocnimy, a co się stanie, jeśli będziemy nieuważni, jest jeszcze większy. I zastanawiam się, co to znaczy dla reżyserki. Reżyserki filmu, nad którym pracowała kilka dobrych lat, i nagle okazuje się, że film jest tak samo silny i porażający, jak okoliczności, w których jest pokazywany.
No wiadomo, że chcielibyśmy go pokazywać w innych okolicznościach, w innej sytuacji, ale myślę, że gdzieś tym filmem też chcemy otworzyć ludziom oczy, bo bardzo łatwo jest nienawidzieć, bardzo łatwo jest się bać kogoś, kogo nie znamy. I przeważnie ci uchodźcy są jakimiś statystykami albo no, wspomina się o nich w innych filmach dokumentalnych, ale nie są pokazani jako podmiot, jako jednostka, jako człowiek z krwi i kości. I to właśnie chcieliśmy zrobić, oddać głos tym, którzy głosu na co dzień nie mają. Więc jest to portret Runy, 16-letniej dziewczyny, której matka umiera na polsko-białoruskiej granicy. I nasza Runa musi nagle stać się matką dla swojej czwórki młodszych braci, ale też i dla bezradnego ojca, który nie potrafi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. No ale to też jest opowieść o sile rodziny, bo gdzieś oni w tej rodzinie, tej, która została, odnajdują niezwykłe pokłady właśnie jakiejś takiej energii, wsparcia. No i taka opowieść coming of age trochę, coming of age z kryzysem uchodźczym w tle. Gdzieś myślę, że tylko tak możemy otwierać serca innych osób. Ja pokazałam ten film dwóm osobom o skrajnie prawicowych poglądach, które są bardzo przeciwne uchodźcom. Pod koniec płakały na głos. i powiedziały, że teraz coś w nich pęka. A ja myślę, że te pęknięcia, to jest największy sukces każdego dokumentalisty. My tych pęknięć w czyjejś duszy bardzo potrzebujemy.
Chodzi o to spotkanie się twarzą w twarz, tak, które sprawia, że my trochę przypominamy sobie też o tym, że ludźmi jesteśmy, nie? A skoro my jesteśmy ludźmi, to też na innych patrzymy, trochę jak na ludzi. Ale ja myślę, że ci twoi bohaterowie, to oni też musieli przed tobą i przed całą ekipą filmową swoje serca otworzyć i pozwolić wam na to, żebyście towarzyszyli im w tym tak naprawdę, w tych tak naprawdę najtrudniejszych momentach ich życia. I nie mam wątpliwości co do tego, że kiedy Runa będzie miała 70-80 lat, to zapytana być może przez swoje wnuczęta o babciu, kiedy było ci najtrudniej w życiu, to ona właśnie opowie o tym momencie, który ty zarejestrowałaś okiem kamery.
No na pewno. Śmierć matki to jest coś, czego nie można odwrócić. Teraz rodzina jest w miarę bezpieczna. Nie będę spoilować tutaj zakończenia filmu, bo zapraszam na pokazy. Ale to nie jest tak, że wszystko jest okej, bo oni wyszli z lasu. Wiele osób nie miało tego szczęścia. Natomiast ten las nie wyszedł do końca z nich. Więc te traumy oczywiście wracają. No ja mam nadzieję, że gdy Runa będzie miała 70-80 lat, to będzie emerytowaną polską panią prawnik, bo to jest jej wielkie marzenie, a my właśnie robimy wszystko, żeby nasza Runa, uchodźczyni z lasu, poszła na studia i została polską prawniczką.
Czyli to jest także opowieść o tym, że film się skończył, a relacja z bohaterami trwa?
Oj tak, odbieramy ich dzisiaj z dworca, także przyjeżdżają, będą jutro z nami na premierze.
Ta premiera jutro, to od razu dodajmy, że w kinie Kijów o godzinie, już to
19.
sprawdzam.
19. Ja znam na pamięć.
Ty jesteś na pamięć, dokładnie tak. Wiesz, to wróćmy do tego otwierania serc. Jak znalazłaś swoich bohaterów i jak to zrobiłaś, że oni pozwolili ci do siebie dołączyć?
Gdy pojechałam na granicę po raz pierwszy z moim operatorem i przyjacielem, bo tak, z przyjaźni się zaczął ten film, Kacprem Czubakiem, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kogo spotkamy, czego doświadczymy i zostaliśmy wolontariuszami w takim ośrodku dla uchodźców, jedynym nieprowadzonym przez rząd. Byliśmy też w lesie, oczywiście uczestniczyliśmy w rozmaitych akcjach, ale gdzieś czułam, że jest to nieetyczne filmować ludzi w tak krytycznych sytuacjach. Wiem o ekipach, które to robiły, filmowały umierającego na przykład człowieka, no to jest mi obce.
Bo to jest emanacja czymś, co jest straszne, tak, i co niekoniecznie prowadzi do tych pęknięć, prawda?
Dokładnie. Więc no my gdzieś w tym ośrodku, będąc wolontariuszami, byliśmy tam w dniu, w którym rodzina przyjechała prosto z granicy. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja od razu zobaczyłam, że Runa jest tą bohaterką. Coś we mnie drgnęło, bo jest w niej jakaś taka niesamowita, cicha, nienachalna siła. Mhm.
To jest siła, która sprawia, że ona zabiera ojca i mówi, słuchaj, tutaj możesz pokazać, że potrafisz strzyc i może dostaniesz pracę. I nie dość, że zabiera tego ojca, to jeszcze tłumaczy, prawda?
Tak, no ona jest przewodnikiem ojca po nowej rzeczywistości. Ja myślę, że to jest też jakby sytuacja, która się powtarza bardzo często. Ja widziałam na granicy wielokrotnie takie sytuacje wśród innych rodzin, a poznałam ich naprawdę dziesiątki rodzin uchodźczych, gdzie to właśnie dzieci i najczęściej te nastoletnie dziewczyny stawały się rodzicami swoich rodziców, bo ci drudzy są bardzo zagubieni w tej nowej rzeczywistości. A dzieci jakoś tak szybciej pozwalają sobie na adaptację. Runa mówi płynnie po polsku, zdaje na piątkę kartkówki z chrystianizacji Polski, Piastów, Mieszka i tak dalej. No ojciec jeszcze nie, ale też już się naprawdę odnajduje tutaj w tym kraju i to jest, myślę, no jakiś happy end. Może nie jest to happy end w naszym filmie, nie będę też zdradzać, jak się film kończy, ale happy-sz. Taki pół happy.
A powiedz mi, czy ty od początku miałaś w myślach taki plan, żeby opowiedzieć o tej granicy, czy żeby opowiedzieć historię uchodźczą właśnie przez pryzmat tego światła i tej nadziei? Czy to się urodziło po tym, jak poznałaś rodzinę Runy?
To się rodziło gdzieś stopniowo i ja zawsze staram się znaleźć pomysł na opowiedzenie historii, który wychodzi z bohaterów, dlatego też ten nasz film jest częściowo animowany.
To chciałem powiedzieć i tutaj moje serce się cieszy, bo animacja jest mi bardzo bliska i to jest, wiesz, bo często jest tak, że po animację sięga się w dokumencie wtedy, kiedy nie wystarcza żywej kamery i zastanawiam się, czy tutaj było tak samo?
Oj nie, my mieliśmy aż za dużo zdjęć bardzo emocjonalnych. Byliśmy z rodziną w dniu, w którym matka zmarła. Byliśmy z rodziną w dniu jej pogrzebu. Byliśmy, gdy zyskali szansę na nowe, lepsze życie. Naprawdę w takich krytycznych, ale też i pięknych momentach ich życia. A animacja wzięła się z tego, że widziałam w tym obozie dla uchodźców, że Runa, ilekroć doświadcza jakichś wyjątkowo traumatycznych wydarzeń, to odcina się od świata i ucieka w szkicownik, w którym rysuje bardzo niepokojące obrazy, drzewa połykające ludzi, wypluwające kości, jakaś dziewczyna na skraju przepaści, krzykniemy. No to były rysunki, które mną wstrząsnęły, bo one dużo mówiły, gdy Runa jeszcze nie potrafiła mówić po polsku, a ja po kurdyjsku, a teraz się już gdzieś tam spotykamy w naszym...
A to niesamowite, tego się nie spodziewałem.
Pięknym języku, który nazywamy Pol-Kurd-English.
Okay.
W jednym zdaniu potrafimy trzy języki pomieszać, ale wtedy rzeczywiście była ta bariera komunikacyjna. No i ten zeszyt dla mnie stał się takim wglądem w jej psychikę, w tą traumę, bo Runa pochodzi z tej części Iraku, w której w ogóle nie rosną drzewa. I nagle spędziła 18 dni i nocy w środku zimy, w centrum Puszczy Białowieskiej, gdzie są 200-letnie dęby. Dla niej drzewa są czymś przerażającym.
Ona to zresztą mówi w tym filmie. Pierwszy raz w życiu zobaczyłam las, prawda?
Tak. I to jaki, więc i w jakich okolicznościach. No i gdzieś te animacje stały się dla nas takim właśnie wejściem w jej psychikę, w traumę. Coś, o czym mogłaby nam opowiedzieć, ale ja wierzę w potęgę obrazów i w jakiś taki organiczny charakter tej opowieści, więc te animacje wyszły z bohaterki tak naprawdę.
To jest też opowieść trochę o stawianiu granic, to znaczy granic takich twórczych, stawianiu granic samej sobie, samemu sobie w momencie, kiedy pracuję nad jakimś obrazem. Właśnie mam bardzo dużo materiału, ale muszę zadecydować, co z tego materiału wykorzystuję, czego nie wykorzystuję. I zastanawiam się, tak, w jaki sposób te granice w tobie się budowały.
No nieraz też decydowaliśmy się wyłączyć kamerę, mimo że mieliśmy przyzwolenie rodziny. Mogliśmy dalej filmować, ale nieraz wydawało nam się, że to już jest za dużo, że gdzieś no wręcz możemy przekroczyć pewne etyczne granice. I bardzo często ta kamera leżała po prostu z boku, a my płakaliśmy razem, trzymaliśmy się za ręce i śmialiśmy się też. No, takie jest życie.
Takie jest życie i ten film też jest taki trochę właśnie. To znaczy, to jest taki film, w którym to, co jest też moim zdaniem bardzo ważne, to, że tam ty dopuściłaś do głosu i mam wrażenie, że przede wszystkim tę dziecięcą energię. Mhm. I to jest trochę takie być może banalne przesłanie, które narodziło się w myślach redaktora. Natomiast, że to tam, jak powiedzieliśmy przed chwilą, to te dzieci najszybciej się adaptują. To tak. One mają w sobie taką moc, która sprawia, że no, że są w stanie ciągnąć też tych dorosłych w górę, prawda? I to jest niesamowite, tak, bo jakby abstrahując już od tej opowieści takiej czysto właśnie uchodźczej, czy nawet właśnie tego filmu inicjacyjnego, dokumentalnego, no to, że jednak to jest opowieść trochę o tym, jak te dzieci nam są bardzo potrzebne. Ja wiem, że to jest banalne, ale jak się ten film zobaczy, no to siedzi w człowieku taka myśl.
Tak, oczywiście, no zależało nam na tym, żeby gdzieś ta dziecięca, bardziej nawet nastoletnia, no bo nasza główna bohaterka jest nastolatką.
Ale są też jej bracia.
Tak, którzy roznoszą...
Plan,
którzy roznosili nasz sprzęt.
To
którzy
dobre.
Są wspaniałymi wulkanami energii nieposkromionymi. No oczywiście też głęboko cierpiącymi w momencie śmierci matki, ale jest w nich też jakiś taki niesamowity urok. No ja uwielbiam Ayhama, Mezgina, Hariba, to są po prostu żywioły.
To są żywioły i państwo
i
mogą się
bardzo zdolni piłkarze.
Przekonać, tak?
No, właśnie chcą ich do kadry naszej polskiej.
Co ty
nawet
mówisz?
Tak, więc ja tutaj sugeruję, żeby słuchacze szukali w przyszłości Ayhama Husni. Naprawdę niezły, jest lewonożny.
Wow, ale to jest, wiesz co jest piękne?
Polski piłkarz, Ayhama Husni.
To mnie urzeka w tej twojej opowieści, bo zazwyczaj to jest tak, że kiedy rozmawia się z dokumentalistami, to rozmawia się i zawsze pojawia się ten temat właśnie rozstania z bohaterami, bohaterami i tego, że trochę tego wymaga higiena pracy dokumentalisty, że jak mówiliśmy o stawieniu granic w zakresie tworzenia obrazu filmowego, to musi też pojawić się moment, kiedy ja jako Agnieszka Zwiewka stawiam granicę swoją prywatną, żeby no, moje życie też było zdrowe, prawda? I zastanawiam się, czy ty te granice potrafisz stawiać.
No właśnie, chyba nie bardzo. Wika, która jak znam życie, to słucha wszystkich audycji z moim udziałem, jest częścią mojego życia i będzie do końca. No nie potrafię się rozstawać z bohaterami, gdzieś te swoje dokumentalne rodziny ciągnę za sobą. No tak.
Ale może to jest, wiesz, też kwestia tego, że ty takich bohaterów sobie znajdujesz. Takich bohaterów, z którymi chce się być potem.
Bohaterki.
Bohaterki, no właśnie.
To zawsze u mnie to jest kobieta, ale to nie jest tak, że to jest mój świadomy wybór, tylko jakiś taki impuls. Coś mnie przyciąga do tej osoby. I tu świadomie, no tą główną bohaterką Drzewa Milczą jest właśnie Runa, a nie ojciec, który jest też wspaniałym bohaterem, bo on jest jednym z nielicznych bohaterów, jeśli nie jedynym moich filmów, który jest całkowicie pozbawiony maski. To jest człowiek, na którego twarzy jest wszystko. On nikogo nie udaje i to jest niesamowity atut jego jako bohatera, ale też jako człowieka. On jest szczery, po prostu. Ja myślę, że tej szczerości brakuje nam dzisiaj w świecie.
Ale wiesz, co on ma też w sobie takiego, co mnie bardzo wzruszyło i co we mnie siedzi po seansie tego filmu? On ma w sobie taką jakąś nieprawdopodobną pokorę.
Oj, tak.
Taką pokorę, która myślę, nie wiem, ja jak myślę o sobie w tym momencie, trochę się uzewnętrzniam, ale to robią twoje filmy, że ja sobie myślę, ale to jest mądre jednak, to znaczy potrafić właśnie nie zasłaniać się żadną kreacją, tylko przyjąć trochę życie takie, jakie ono jest. Jak ktoś mi mówi, słuchaj, nie nadajesz się do tej pracy, jesteś bardzo słaby, to ja mówię, okej,
trudno.
To tylko człowiek bez pracy coś tak głupio czuje trochę. I to jest sytuacja, w której naprawdę spotykasz się z drugim człowiekiem, nie?
Tak, tak. No, Barawan jest bardzo pokornym człowiekiem, dobrze go określiłeś. I to znowu jest jakby takie zaprzeczenie tych mitów, stereotypów, że ci uchodźcy tacy roszczeniowi. Nie, nie, Barawan za wszystko milion razy dziękuję. On jest wdzięczny za to, że może tu jakoś funkcjonować. Znowu nie spoilujemy zakończenia, ale no, ale widzowie się domyślają pewnie, że jak przyjeżdżają na premierę,
to
raczej są gdzieś tutaj w naszym pięknym kraju. Nie powiemy gdzie. Więc no tak, to jest jego olbrzymi atut też jako takiego człowieka bardzo skromnego. On nie udaje kogoś, kim nie jest. Ja się też tego od niego uczę.
Co Drzewa Milczą zrobiły z Agnieszką Zwiewką?
No, spowodowały, że stwierdziłam, że jest to mój ostatni film dokumentalny.
A to jest mocne wyznanie.
Mocne,
bo przed wejściem na antenę powiedziałaś, że najtrudniejszy.
No, jeżeli ktoś się mnie teraz zapyta, czy zrobię kolejny film dokumentalny, to powiem nie. Wolę fabuły. Bo rzeczywiście było to bardzo, no, jazda bez trzymanki psychiczna, roller coaster emocji, niesamowity. Ja pamiętam, jak filmowałam pogrzeb mamy Runy, bo robiłam to sama. Akurat tego dnia mój operator nie mógł być obecny. Ja nie wiedziałam, czy obraz jest ostry. Ja miałam oczy wypełnione łzami po brzegi i zrobiłam to chyba tylko z jednego powodu. Oni mnie o to poprosili, żebym sfilmowała ich ból i cierpienie. Sfilmowała, jak 16-letnia dziewczyna wyje nad trumną matki. Filmowanie takich rzeczy to naprawdę nie jest coś, co pozostaje bez wpływu na naszą psychikę, ale żeby też nie dołować wszystkich, naprawdę w tym naszym filmie jest też dużo ciepła, światła, radości, nadziei i dzieci, które są po prostu sobą, się gdzieś podnoszą po największej życiowej traumie, bo to jest też opowieść o tym, że człowiek jest niezwykle silną istotą mimo wszystko i potrafi się podnieść po największym koszmarze.
Ale wiesz, powiem ci, że tak, to prawda, ja państwu potwierdzam, od początku mówię o tym blasku, ale też sobie myślę w takim razie, że żeby czasem dać ludziom blask, to trzeba trochę zapłacić za to, nie?
Oj tak.
I to jest opowieść także o tym. Agnieszka, bardzo ci dziękuję za ten film.
Dziękuję bardzo również
Państwa
za rozmowę.
Zachęcamy raz jeszcze. Jutro 19, Kino Kijów.
Bardzo prosimy o przyjście. Będzie okazja, żeby zadać pytania Runie, Barawanowi, Ajhamowi, Myzginowi, Matinowi i Haribowi.
I się spotkać twarzą w twarz. Drzewa milczą. Agnieszka Zwiewka, bardzo
dziękuję
ci dziękuję za to spotkanie. A na Radiowym Zegarze za 5 minut będzie godzina 14, a my tu jesteśmy cały czas do godziny 14.45.